Panie Boże, chcę Cię prosić, aby obecność Twojego Świętego Ducha dzisiaj pomogła nam, Panie, w przyjęciu tego, co masz dla nas. Jesteś Bogiem, dla którego żyjemy. Panie, żyjemy dzięki Twojej łasce. Nie przez siebie, nie przez swoje, Panie, swoją mądrość, ale przez Twoją miłość, przez Twoją dobroć. Dziękuję Ci, Boże. Błogosław nam ten wieczór dzisiaj, Panie. Amen. Zastanawiam się, dlaczego jesteście dla mnie tacy mili. Ale jeszcze nie słyszeliście mojego kazania dzisiejszego, a już jesteście dla mnie mili. Jesteście tak, dajecie mi awansem, to się mówi. Awansem dajecie mi kredyt zaufania. Awansem jesteście dla mnie mili. Niech Pan Bóg sprawi, abyście po moim kazaniu też byli dla mnie mili. Też, żebyśmy mogli razem się radować i cieszyć przed naszym Panem. Dziękuję, że jesteście ponownie. Pamiętacie coś z wczorajszego dnia? Bieg życia, bieg wiary. Główne przewodnie fragmenty Pisma Świętego, na których opieram moje rozważanie. Jeden został już zacytowany przez pastora Janusza, drugi przeczytam ja teraz, więc będziemy komplet mieli, bo to są te dwa fragmenty. Więc przeczytam z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 9, werset 24-27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Przypomnijmy sobie bieg życia, do którego zostaliśmy wezwani przez naszego Pana i Zbawiciela. Mówiliśmy o tym, że ma trzy główne etapy. Pierwszy, trzeba do biegu przystąpić. Bieg życia zaczyna się od tego, że zaczynamy ten bieg w momencie, w którym dostępujemy łaski zbawienia. A przez moc Ducha Świętego i przez moc Słowa Bożego rodzimy się na nowo. I przystępujemy do biegu życia. Żadnym innym sposobem nie można do tego biegu przystąpić. Zawsze pozostaniemy kibicami, obserwatorami, jeśli nie narodzimy się na nowo. A więc mamy to za sobą. Pierwsze, rodzimy się na nowo, przystępujemy do biegu. I wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że trasa biegu jest urozmaicona. Nie wiem, jakie najbardziej lubicie. Czy lubicie tak lekko pod górkę, czy tak ostro pod górę, czy po piachu, czy po pustyni, czy lubicie z górki. Z górki zdecydowanie. Z górki na pazurki, jak to mówią, czy dawniej się mówiło. Z górki lubicie. Ale chcę wam powiedzieć, że z górki to też nie jest tak prosto. Bo z górki to się tak leci tak frywolnie troszeczkę, tak lekko, tak. Tak się człowiek nie koncentruje, tak go coś pcha. Tak by się porozglądał na boki, jak leci z górki. Nie wiem, czy wiecie, ale Dawid, król Dawid, wielki mąż Boży, miał przygodę nieszczęśliwą, gdy biegł z górki. Gdy już odniósł sukces, gdy już królestwo było umocnione, gdy już wrogowie byli podbici, gdy Joaba z wojskiem wysłał, mówi, jedź tam jeszcze, zrób porządek, gdzie trzeba, a ja sobie troszeczkę co? Poodpoczywam. I wtedy właśnie, gdy miał z górki. Więc bracia i siostry, To nie jest takie oczywiste, że najgorzej mamy w życiu, gdy biegniemy pod górkę, a najłatwiej mamy, gdy biegniemy z górki. Bo gdy biegniemy z górki, to mamy taki czas wyluzowania, mówiąc slangiem młodzieżowym. A jak mamy czas wyluzowania, to wtedy mogą nam się przeróżne rzeczy przydarzyć. I to jest tylko taka sugestia, że czujność w tym biegu jest nam potrzebna na każdym etapie. Wiecie dlaczego? Bo zły nie odpuszcza. Nie urlopuje, nie relaksuje się. Co najwyżej wyczekuje w trawie, przyczaił się. Przyczaił się, wyczekuje, przygląda się, jak my sobie teraz organizujemy nasze życie z Panem. My tak możemy myśleć, że On zapomniał o nas na chwileczkę, bo nam jest tak dobrze, bo dzieci już podrosły, już możemy się zrelaksować trochę w życiu, już możemy ogródek pouprawiać, jak ktoś ma. No i właśnie wtedy dzieją się różne przedziwne rzeczy. Nie wiem, czy wy tak macie, ale tutaj z bratem Januszem, bo u niego mieszkam, on mi chwilę opowiadał, mówi, on jak ma kazanie, jedzie do zboru, to wtedy wszystko się dzieje. Wszystko. Właśnie, to właśnie tak jest w naszym życiu, że kiedy zaczynamy realizować to Boże powołanie, no to nagle z każdej strony coś wyłazi i nas dotyka. A więc przejdziemy teraz już trasę, żeśmy sobie troszeczkę przybliżyli, omówili, że ona jest urozmaicona i że Bóg ma swój głęboki cel w tym, że to nie jest tak, że Bóg nam chce uprzykrzyć nasze życie. Bo niektórzy może z nas by woleli tak, żeby Panie Boże, no było tak lżej w naszym życiu, żeby było jednak tak, no chociaż po równym cały czas. Po co te wzniesienia, po co te zakręty? To nie jest wszystko od tak, bez niczego. W tym jest ogromny Boży cel i ogromna Boża mądrość. Bo Bóg w tych rzeczach coś z nami czyni, współpracuje. A teraz będziemy rozmawiać o nas, o biegaczach. Bo trasa, którą Bóg do nas przygotowuje, jest od nas niezależna. Tutaj wczoraj miałem okazję w kawiarence poznać z waszego zboru maratończyka. Macie kogoś takiego, co biega? I on potwierdził, mówi, tak jest, jak jest taki maraton. W terenie otwartym to faktycznie są wszystkie te etapy. Jest każdy rodzaj trasy tam się pojawia. I on, wiecie, dużo wie na temat biegania, bo w życiu się nabiegał. I jeszcze się nabiega, bo powiedział, że będzie brał w takim maratonie udział, co się nazywa bieg rzeźnika chyba. Czyli jednym słowem rzeźnia, tak? 70 czy ileś kilometrów. Słuchajcie, naprawdę to... Wyobrażacie to sobie? Ja nawet sobie tego wyobrażać nie chcę. Ale my bierzemy udział wszyscy w tym zaszczytnym biegu życia. Jak powiedziałem, droga, którą Bóg dla nas przygotowuje, jest od nas niezależna. Nie mamy na to wpływu. My nie mamy na to wpływu. Nie możemy Bogu powiedzieć, Boże, ale ja Cię proszę, dla mnie przygotuj czerwony dywan, usłany różami. Obok niech będą stały jakieś osoby i machały palmami albo innymi, a ja sobie tak przespaceruję od momentu mojego nawrócenia aż do Królestwa Bożego. Na to nie mamy wpływu. Mało tego, nawet nie powinniśmy zbyt mocno zajmować się tą drogą, którą Bóg nam przygotowuje, bo On jako mądry ojciec, bo tak jest powiedziane, mądry, kochający ojciec przygotowuje dla nas to, co jest najwłaściwsze i najlepsze. To jest najwłaściwsze i najlepsze. Więc pozostaje sprawa tutaj po naszej stronie i teraz zaczniemy omawiać od strony biegacza, wskazówki dla biegacza, więc list do Hebrajczyków, rozdział 12, ja jeszcze raz przeczytam ten fragment. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. I ten pierwszy werset i kilka elementów tego fragmentu. Po pierwsze, apostoł nam mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Sidło. Co to jest sidło? Sidło to jest coś takiego, co zastawiano na zwierzęta, na zwierzynę. Aby zwierzyna się złapała. Więc ktoś zastawia sidło i coś nas usidla. Ktoś chce nas potraktować jak zwierzę. Złapać nas w sidło. Więc zróbmy sobie teraz taki obraz, czy spróbujmy ten obraz wymalować przed sobą. Oto jesteś biegaczem. Już przygotowujesz się, masz wystartować. I nagle patrzysz i jesteś ubrany tak. Ciężki strój. Plecak. Taki podróżny, 30-kilowy, dobrze spakowany. Tu jeszcze wisi karimata i śpiwór. I jeszcze dostajesz dwie walizeczki do jednej ręki. Jedna walizka do drugiej. I jest ten filistrzał. I poszli. I ty. Tak? Jak? Czy można w taki sposób poruszać się do przodu sprawnie? Czy można być użytecznym w tym biegu? Tu jest o tym mowa. Jest mowa o czymś, co nas usidla. Albo możemy inny obraz sobie przedstawić. Oto wyobraź sobie, już jesteś tak lepiej ubrany, masz spodenki, koszulkę i nagle ktoś przed samym, albo w trakcie już tego biegu zapina ci za jedną nogę. Jedną kulę i za drugą nogę zapina ci drugą kulę i mówi, biegnij! Biegnij! Masz tyle samo siły, ale co, musisz pociągać za sobą kulę? Jedną nogą i drugą nogą musisz pociągnąć za sobą kulę. Możemy się poruszać do przodu? Jak się będziemy poruszać do przodu? I tu jest właśnie w tym fragmencie o tym mowa. Zrzuciwszy, złożywszy z siebie dwa elementy. Wszelki ciężar, czyli uwolnienie jednej nogi i uwolnienie drugiej nogi, wszelki grzech. I jednocześnie w tym fragmencie mamy odpowiedź na to, co tak naprawdę przeszkadza nam w prawidłowym realizacji biegu, do którego zostaliśmy wezwani. Bo my często szukamy tych przeszkód w trasie i mówimy, Boże, ta droga, którą Ty dla mnie przygotowałeś, to nie jest właściwa droga. Ja bym chciał, żeby była inna droga, którą Ty dla mnie przygotowałeś. Żebym ja miał tak z górki, żeby tak było lekko. Żebym był pchany do przodu. Ale Bóg mówi o czymś innym. Mówi, nie zajmuj się trasą, nie zajmuj się drogą. To jest coś, co ja dla Ciebie przygotowałem. Bóg mówi, popatrz na siebie. Jak Ty wystartowałeś? Jak jesteś ubrany? Jakiś masz strój? Czy masz strój, który Cię predestynuje do tego, żebyś mógł kontynuować prawidłowo bieg? Czy będziesz miał te elementy, które Cię usidlą i zostaniesz w miejscu, albo będziesz się poruszał tak, jakbyś miał nogi spiżowe, nogi stalowe, albo kule przyczepione do nóg i ledwo nogę za nogą powłóczył i ledwo szedł do przodu. A więc, bracia, po pierwsze patrzymy na to, że ciężary. Spróbujmy sobie chociaż trochę zdefiniować to pojęcie ciężaru. Po pierwsze, już wczoraj o tym mówiłem, a dzisiaj to chcę powtórzyć. My jako ludzie żyjący na tej ziemi nie jesteśmy w stanie uniknąć problemów. My często tak się modlimy do Pana. Panie Boże, pozabieraj te wszystkie problemy w moim życiu. Nie wiem, czy wy się tak modlicie. Tak? Modlicie się tak? Może? Nie, wy się tak, tylko ja się tak modlę. Rozumiem. Wy to macie ze sobą. Tak? Ja tak przyznaję, ja się tak modlę. Panie Boże, zabierz ten problem. Ale zauważyłem, że Bóg nie jest jakiś taki rychły do zabierania tych problemów. To co tu nie działa? Bo najpierw się modlimy, Panie Boże, człowiek żeni się, Panie Boże, daj mi dziecko, daj mi syna, albo daj mi córkę, daj mi dziecko. A później mówię, Panie Boże, co ja mam z tym problemem zrobić? Jak ja sobie mam z tym problemem poradzić? Boże, to mnie przerasta. Panie Boże, chcę kupić samochód, Panie Boże, no proszę Cię. A później, Panie Boże, co ja mam z tym problemem zrobić, jak się ciągle psuje? I właśnie problemów my w życiu nie unikniemy. Kłopoty będą się pojawiać. Ale ciężary to jest coś innego. Ciężary to jest wtedy, kiedy problem pojawiający się w życiu w taki sposób zajmie mój umysł, w taki sposób zajmie moje serce, że zwiąże mój umysł, zwiąże moje serce i sprawi, że moje myśli i moje to, kim jestem, zostanie przywiązane do tego problemu. I później jest tak, że mój umysł nie jest w stanie się od tego oderwać. Nie jest w stanie się tego pozbyć. Nie jest w stanie się od tego uwolnić. I siedzisz na nabożeństwie i słuchasz kaznodziei. O, powiedzmy, że to jestem ja. I próbujesz się skupić na tym, co ja mówię. Próbujesz uchwycić, podążać za moim myśleniem. Ale niestety twój umysł co robi? Cały czas odchodzi w jedno miejsce. W jedno miejsce. My mamy córkę, dzięki Bogu już 20 roków jej doszło, ma już. Wiecie, i rodzice to tak, no tak się troszczą o to swoje dziecko, tak chuchają trochę na nie. No ale ona już chce być dorosła, samodzielna. Jak już wyjdzie z domu, jak już może tak wyjść któregoś wieczoru, to chce z kolegami czy z koleżankami spotkać. No i tak 12, no już jest dorosła, ale no ja jestem rodzicem, mieszka ze mną, to ja już chodzę i przebieram nogami. Już, Panie Boże, proszę Cię, no dzwonimy, telefon wyłączony. No to wyobraźnia co robi? Wyobraźnia działa, wyobraźnia pracuje. Przecież nic się nie stało. Czy już jest problem? Problemu nie ma. Gdzie jest problem? Problem jest tu. W umyśle. Zobaczmy. To, o czym mówi nam Pismo Święte, to, do czego nas prowadzi Pismo Święte, to do tego, że sytuacje życiowe, na które mamy często niewielki wpływ, potrafią związać nasz umysł i stać się zmartwieniami. Problem jeszcze nie jest zmartwieniem. Problem jest jakąś obiektywną okolicznością, która jest pewnym dyskomfortem w naszym życiu, pewną trudnością w naszym życiu. Ale ta trudność, jeśli zwiąże nasz umysł, pochłonie nasz umysł, pochłonie nasze serce, zaangażuje wszystko, kim jestem, stanie się zmartwieniem. A jak stanie się zmartwieniem, to stanie się ciężarem. A jak stanie się ciężarem, to stanie się kulą u nogi. A jak tych trosk będzie i zmartwień tak coraz więcej, to tych kul będziemy mieli coraz więcej. I później chcesz słuchać Słowa Bożego, ale co? Twój umysł nie jest w stanie tego Słowa Bożego, nie dociera do ciebie. Chcesz się modlić, już rozmawiasz z Panem Bogiem, ale zamiast rozmawiać z Bogiem i myśleć o Bogu, to rozwiązujesz swój problem. Złapałeś się kiedyś na tym? Jak w modlitwie rozmawiając z Panem Bogiem, jednak układasz sobie, niby się modlisz, ale tak naprawdę to rozwiązujesz swój problem. Co prawda na kolanach, no to może dobra pozycja, ale to nie jest rozmowa z Bogiem. Więc bracia i siostry, zauważmy to, że tym, co może nam utrudniać ten bieg. Zresztą Bóg nam bardzo wyraźnie o tym mówi. Bóg nam bardzo wyraźnie to pokazuje. Więc znów taki bardzo sztandarowy fragment Pisma Świętego. Sztandarowy, na pewno wielokrotnie przez was czytany. Znamy go na pamięć, możemy go zawsze sobie odtworzyć. Ale ja się śmieję z takiej jednej sytuacji, bo znam taką panią doktor, tą wierzącą osobę, bardzo wierzącą osobę, do której przychodzili różni ludzie, nie tylko po poradę medyczną, ale po różną poradę. Przy okazji porady medycznej także jeszcze opowiadali jej swoje... I ona miała taki nieraz zwyczaj, że brała normalnie receptę, wyrywała receptę i wpisywała Filipian, 4 rozdział, wersety od 6 do 8 stawiała pieczątkę, podpis i wręczała pacjentowi. Wiecie, no jak lekarz zapisał lekarstwo, to jakbym ja na przykład komuś, albo ty byś komuś zapisał, no to on by się nie przejął tym, ale jak lekarz zapisał, to my mamy takie poczucie, że lekarz to wie, co robi. No i właśnie czytamy teraz ten fragment, Filipian 4 rozdział od 6 wersetu. Nie troszcie się o nic, a dokładnie nie martwcie się o nic, bo takie tam jest słowo użyte. Nie martwcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I jest taki obraz, który czasami przychodzi mi na myśl, ktoś go kiedyś opowiedział, jak chrześcijanie realizują w praktyce to wezwanie. Nie martwcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A więc przychodzą do Boga z plecakiem różnych tam swoich trosk i zmartwień. Przychodzą do Pana Boga i tak zrzucają ten plecak przed Nim i tak wyciągają pierwsze. Mówią, Panie Boże, to jest moje zdrowie, proszę się, to jest mój problem, to jest moje zmartwienie, nie czuję się dobrze. Panie Boże, proszę. Za chwilę wyciągają drugi problem, mówi, Panie Boże, to moje finanse, widzisz jakie są. Panie Boże, zrób coś z tym. Sięgają do plecaka i tak po kolei wyciągają, tak pokażą to Panu Bogu, później podkładają plecak, pakują to z powrotem, zarzucają na plecy i odchodzą. Często tak to właśnie w naszym życiu wygląda. Więc bracia i siostry, czy istnieje sposób, powiedzmy, spróbujmy sobie to powiedzieć, czy istnieje sposób, że my możemy uwolnić nasz umysł, że jesteśmy w stanie uwolnić nasz umysł od zmartwień, od nieprawidłowych trosk na bazie konkretnych problemów. Bo wiecie, są ludzie, którzy mają problemy i są ludzie, którzy wymyślają problemy. Ale załóżmy, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają problemy, a nie że ci, którzy wymyślają problemy. I one istnieją i czy my jesteśmy w stanie uwolnić nasz umysł? Bo nie jesteśmy w stanie często zmienić okoliczności. Nie jesteśmy w stanie. Więc trzeba uwolnić umysł. Jak możemy to zrobić? Boże Słowo nam mówi, nie troszcie, nie martwcie się nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A owocem będzie, a pokój Boży. To będzie ten owoc, którego pragniemy. Żeby zamieszkał w nas, żeby był w nas. I jest taka postać biblijna ze Starego Testamentu, którą ja bardzo lubię, do niej często wracam. To jest z pierwszej Księgi Samuelowej, z pierwszego rozdziału. Osoba, która miała na imię Anna. I wiecie, że Elkana miał dwie żony, a kochał tylko jedną. I to jest sztandarowy dowód, że człowiek może kochać tylko jedną kobietę. Bo on miał dwie żony, ale kochał tylko jedną. To jest dla mnie dowód po prostu wystarczający za to, że człowiek powinien mieć jedną żonę. I on miał dwie żony i taka była sytuacja, bo w tych czasach no tak to wszystko się potoczyło, ja już nie chcę tutaj historycznie w to wchodzić. W każdym razie była taka sytuacja, że Anna miała taki wielki problem w swoim życiu. Miała wielki problem w swoim życiu, bo nie mogła mieć dzieci i nasza ocena tego, co to znaczy nie mieć dzieci, jest inna niż ocena tamtych czasów. Dla nas tu dzisiaj nie jest większy problem, bo wiesz, dzisiaj to jest, jak nie mamy dzieci, to mamy dwa dochody i zero dzieci. To jest takie po angielsku powiedzenie, two comes, no children, to znaczy, że będzie dobrze w życiu. Tak? Będzie dobrze w życiu. Ale tam to było zupełnie inaczej, po prostu wyglądało. Kobieta nie mogąca mieć dzieci, to była kobieta, która była napiętnowana społecznie. Ostygmatyzowana społecznie. Kobieta, która w gruncie rzeczy może była pogardzana społecznie. Jest powiedziane w wersecie, to jest pierwszy rozdział, werset szósty, jej przeciwniczka. Jej przeciwniczka. Czy jak się ma dwie kobiety, to jest jedna jest przeciwniczka. Jedna, ktoś musi być przeciwniczka. Nie ma, że to jakieś jest współpraca. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną, upokarzała ją, liczne przykrości. Powiedzcie, czy to jest powód do troski, do zmartwienia w życiu? Jeżeli mamy społecznie taką sytuację, to jest kobieta, która nie może mieć dzieci i sytuacja jest taka, że jej przeciwniczka wyrządza jej wiele przykrości i ta kobieta przeżywa to. Anna to przeżywała, nosiła to w sercu, to było dla niej wielkim bólem, wielką tragedią. I w wersecie 10, bo jak mówię, nie będę całej tej historii czytał, to taka może dzisiaj do poduszki historia o Annie, bo ona ma dobre zakończenie. Ona ma ten szczęśliwy finał. W wersecie 10 jest powiedziane, że z goryczą w duszy modliła się do Pana i bardzo płakała. Z goryczą w duszy. Czy jest tutaj ten element zmartwienia w życiu Anny? Czy jest? Jest. Ona nie mogła mieć dzieci. Z goryczą w duszy modliła się do Pana. To było dla niej wielkim problemem, wielkim ciężarem, wielkim obciążeniem. Jeszcze do tego przeciwniczka, która ją kuła, kopała, nie wiem, co jeszcze jej robiła. Podgryzała, szczypała, obrażała. A więc no, upokarzała. To wszystko sprawiało, że Anna no, nie mogła być szczęśliwą kobietą. Nie mogła żyć, jak mówimy, pełnią życia. Nie mogła być radosna w swoim życiu. I dalej, co się działo, z goryczą w duszy wołała do Pana i bardzo płakała. I teraz wersety 16 do 18, już Heli z nią rozmawia, kapłan Heli widzi tą modlitwę, przysłuchuje się tej modlitwie, ona mu się dziwna wydaje ta modlitwa i ona mu w ten sposób mówi: nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną. Gdy z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Widzicie, tu jest to, troski i zmartwienia. To jest kobieta, która przeżywa zmartwienie i troskę. Z głębi swojej troski i zmartwienia mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w oczach twoich. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Czyli mamy całkowity zwrot. Najpierw jest powiedziane, że z głębi troski i z głębi zmartwienia mówiła do Boga, a w drugim wersecie jest powiedziane, że nie wyglądała już na przygnębioną, więc mamy jakąś przemianę. Co się stało? Co się stało z Anną? Co się po drodze wydarzyło? Co sprawiło, że ta kobieta uwolniła się od troski, uwolniła się od zmartwienia? Że już więcej ten robak nie podgryzał jej serca, jej wnętrza? Odpowiedź jest w tym całym fragmencie, abyśmy go czytali. Tam jest powiedziane: wylałam moje serce przed Panem. Jest takie, że wylałam moje serce przed Panem. Bracia i siostry, i to jest połączenie z listu do Filipian. Powierzcie. Ale to nie jest takie powierzenie, że ja przyjdę i mówię: Panie Boże, mam dosyć tego już mojego życia, zabierz to, amen, do widzenia. Tam jest powiedziane: wylała swoje serce przed Panem. My możemy się pozbyć swoich trosk, swoich zmartwień tylko wtedy, kiedy potrafimy wylać nasze serce przed Panem. Pozwolimy w Jego obecności, żeby Duch Święty wyciągnął to, wyrwał to z nas. To musi być realne spotkanie się z Bogiem. To musi być prawdziwe spotkanie się z Bogiem. To musi być uchwycenie się Boga, jak ta kobieta cierpiąca na krwotok szaty Jezusa. To musi być naprawdę, no myślę, że to jest najlepsza definicja modlitwy, najlepsza modlitwa. Wylać serce przed Panem. Nie wiem, czy wam się podoba ta definicja modlitwy. Wylać serce przed Panem. Czym jest modlitwa? Wylaniem serca przed Panem. Bo często nasza modlitwa jest na poziomie tylko intelektu. Często nasza modlitwa jest tylko na poziomie naszych słów. A Bóg mówi tak w Psalmie 62, wersecie 9. Psalm 62, werset 9. Podsumuję to, jak gdyby tą część mojego rozważania dzisiaj. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie. Co tam jest dalej powiedziane? Wylewajcie przed nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Ufaj Mu, narodzie, w każdym problemie. Ufaj Mu, Pawle, w każdym problemie. Bogdanie, Kasiu, Jolu, ufaj Mu w każdym czasie, w każdym kłopocie, w każdej trudności. Nie pozwól, aby problem związał Twój umysł, czyniąc zmartwienie w Twoim sercu. Ale wylewaj swoje serce przed Panem, wylej to przed Panem. Dostań się przed Jego oblicze, dostań się do Jego obecności, dostań się do Jego bliskości. Spraw, byś odebrał to w swoim duchu, że Bóg jest blisko Ciebie, jesteś przy Nim. I wtedy wylej to przed Panem. A jak trzeba, to wypłacz, we łzach to wylej przed Nim. Wtedy zobaczysz to, co się stało z Anną, że już nie wyglądała na przygnębioną. Już nie wyglądała na zmartwioną, już nie wyglądała na zatroskaną, a później już poszło. Wiecie, później już była zmiana. Dopóki żyła w zmartwieniu, dopóki żyła w trosce, dopóki żyła w tym przygnębieniu, ja sobie wyobrażam właśnie Annę, że do pewnego czasu miała tą kulę przypiętą do tej nogi. Chciała iść, to była szczera, wierząca, no można powiedzieć wspaniała kobieta. Ale ta troska, to zmartwienie związane z brakiem dziecka sprawiało, że miała tą kulę u nogi. I ona była przygnębiona i płakała. I nie było w niej to, o czym my mówimy, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i co? I radość. Radość, Duchu Święty, ma. Jak może być radość, jeśli jest zmartwienie i troska i przygnębienie w duszy? Jak może być? I tutaj nie ma metod, nazwijmy to, jakichś terapii, że my będziemy się uśmiechać. Taką zrobimy sobie, może napis na drzwiach do kaplicy. Tu można się, wolno się tylko uśmiechać. Nie, jakbyście sobie zrobili czasami taki eksperyment. Spójrzcie do jakiejś gazety i tam są nieraz twarze ludzi. I oni są tak ładnie uśmiechnięci na tych zdjęciach, tam troszkę podretuszowanych. Są ładnie uśmiechnięci i mają takie ładne zęby. Muszą pokazać zęby, że takie ładne mają. I zróbcie taki eksperyment. Zasłońcie im twarz i spójrzcie na oczy tych ludzi. Tylko oczy sobie zostawcie. Bardzo często, jak się zakryje uśmiech na twarzy, zobaczycie głęboki smutek w oczach tych ludzi. To jest jedyny obszar naszej twarzy, którym nie możemy kłamać. Te oczy nie mogą kłamać po prostu. Można sobie wszystko do twarzy dokleić. Wszystko. Można sobie nawet przykleić takie wąsy na dół i rozbawić innych swoim. Ale oczy powiedzą prawdę. Powiedzą, co jest w naszej duszy. I Anna nie wyglądała już na przygnębioną. Zrzuciła kulę, wyzwoliła się od troski, od zmartwienia. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. To jest istota spotkania z Bogiem, istota modlitwy, istota pozbycia się problemów. Niech nam Pan Wszechmogący Bóg dopomoże, bracia i siostry, z taką troską i przekonaniem i dzisiaj do was mówię. Niech nam Bóg dopomoże, żebyśmy mogli wylewać nasze serca przed Panem. Kiedy, nie wiem, czy to jest możliwe teraz, ale kiedy wrócisz do swojego domu i zmagasz się z wieloma rzeczami, tak naprawdę to, co potrzebujesz, to wylać swoje serce przed Bogiem. Kiedy ostatnio płakałeś przed Panem? Nie, że płakałeś, wyjęczałeś, Boże, jak mi źle, jakie to życie jest. Ja to chyba już mam dosyć tego życia. Wiecie, że każdy z nas to już tak kilka razy odchodzi do Boga, tak? Mówi, Panie, to już koniec, zabierz mnie. To w życiu to kilka razy tak mamy, nie? Można mi się zawsze tak śmieje. To co, odchodzisz dzisiaj już do Pana? Tak się tak często mi mówi, co? Dzisiaj, bo widzi, że ja jestem czymś przygnieciony, to co, modlisz się już o odejście, tak? No, jeszcze nie tak szybko. Za dobrze by to było. Jeszcze trzeba troszkę biec. A więc, drodzy, spróbuj dzisiaj spotkać się z Bogiem, wylać swoje serce przed Panem i jutro widzimy nie z nas tym uśmiechem, wiecie, takim przyklejonym, tylko wypływającym z naszego serca, z wolności, którą Bóg nam daje. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Idziemy dalej, teraz pozbędziemy się drugiej kuli. Tak? Pierwszą to zmartwienia. No a druga kula, pamiętacie, co tam było napisane? No właśnie, czy gość może mówić o grzechu, pastorze? Czy gość może mówić? A może gość powie mieć takie kazanie, wiesz, takie kazanie, może powiedzieć takie gładkie kazanie. No ale przecież tu jest powiedziane, zrzuciwszy grzech, uwolnienie od kuli, w sensie pozytywnym, abyśmy mogli co? Wolności biec, mówimy o biegu życia. Na trasę, którą Bóg nam wyznaczył, mamy niewielki wpływ, ale mamy wpływ na to, jak jesteśmy ubrani. Na to już wpływ mamy. To już jest coś, co już jest nam powierzone. Zrzucam jedną kulę, albo nie pozwolę ją sobie przypiąć do mojego życia, to jest ważne. Zrzucam drugą kulę, albo nie pozwolę sobie ją przypiąć do mojego życia. Nie pozwolę, żeby zły przyczepił mi drugą kulę. Żebym musiał ciągnąć ją, biegnąc. Jak to się fajnie biegnie. Nie wiem, wziąć ją do ręki, na plecy, tak, na łańcuchu i... Czy tak pociąga za sobą? Jak ten bieg wygląda? Ile siły, ile energii, ile się trzeba spalić, żeby kawałek przebiec? I właśnie druga prawda, mocna prawda zapisana w tym fragmencie listu do Hebrajczyków jest taka, że grzech usidla. Grzech usidla. To nie jest tylko, wiecie, sprawa taka, że tam no może się wewnętrznie czujemy gorzej, może jakoś tak nasze sumienie jest troszeczkę zabrudzone, ale tu jest sprawa o wiele poważniejsza. On po prostu nas może usidlić, zatrzymać. Może coś tak zdradzę wam ze służby pastorskiej, że w kancelarii pastora, ja mówię o sobie teraz, już do żadnego pastora nie mówię, nie o żadnym pastorze mówię o sobie, w moim kancelarii są dwa segregatory. Jeden, który lubię i drugiego, który nie lubię. Jeden segregator to są członkowie zboru i ten to lubię, a drugi segregator to byli członkowie zboru. I jego nie lubię, tego segregatora. Nie lubię go. Nawet jak nie muszę, to nie zaglądam. I on nie jest wcale taki cienki. Jest gruby. I często już muszę zaglądnąć i jakoś tak przeżywać to i zastanawiać się. To w wielu przypadkach to była ta kula u nogi. W wielu przypadkach to był grzech, którego ktoś nie potrafił się pozbyć. Nie zawsze, ale w wielu przypadkach. To było coś, że ta kula stawała się coraz większa. To jest tak jak efekt kuli śnieżnej. Wiecie, co to jest efekt kuli śnieżnej? Z grzechem to jest jak z efektem kuli śnieżnej. Na początku jest mała kulka, rzucasz ją z góry i śnieg ma to do siebie, jak jest odpowiednio wilgotny, że coś się sam klei. I on się klei i ta kula staje się coraz większa i ta kula w końcu staje się taka wielka, że to już nie ty pociągasz kulę, tylko kula pociąga ciebie. Kula pociąga ciebie. I to już nie ty kontrolujesz swoje życie, ale twój grzech kontroluje twoje życie. Tak się może stać. Ja myślę, że czasami zbyt pobłażliwie patrzymy na wielkość problemu, jakim jest grzech. Oczywiście my dobrze wiemy, że Bóg dał nam bardzo realny sposób rozwiązania tego problemu. To nie jest tak, że Bóg nas zostawia z tym i nie ma wyjścia. Zawsze jest wyjście. Zawsze. Przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest wyjście. Ale jest ważne, abyśmy na to zwrócili uwagę. Diabeł, ja powiem tak, przeciwnik zły, ja myślę, że jego obszary oddziaływania na duszę człowieka, na nas są niezmienne od historii. One zawsze w Biblii są opisane, nawet w Biblii jest powiedziane, że Jego zamysły są nam dobrze znane. Więc poznanie mamy. Mamy czy nie? Jego zamysły są nam znane, więc mamy poznanie. Wiemy, jak On działa. Wiemy, że te obszary oddziaływania złego są bardzo podobne, a więc uderzanie w nasze ja, czyli w pychę, w uznanie, w pozycję. Tu nas próbuje stymulować, abyśmy łokcie rozłożyli i się pchali w tym życiu do przodu. To jest jeden obszar, gdzie próbuje to nasze ego tak mocno wzmocnić, rozbujać, żebyśmy dążyli do sukcesu w naszym życiu. To jest jeden obszar, w którym możemy bardzo, bardzo wiele sobie pokrzyżować. Drugi obszar, no to pozycja, powodzenie finansowe, uznanie, zdobywanie. A to się jedno z drugim wiąże, bo ten, kto ma dużo pieniędzy, to też ma co? Wiecie, uznanie. No tak to przynajmniej jest na tym świecie. No nawet Biblia mówi, że biedny mędrzec nic nie znaczy, bo go nikt nie będzie słuchał. Jak chcesz być mądry, to jeszcze trzeba być bogatym. No bo co ci z mądrości, jeżeli nikt tej mądrości nie będzie chciał skorzystać. Nie? No chyba, że w kościele. No w kościele to trochę inaczej. Inaczej powinniśmy mieć. Inaczej to poukładamy. No i trzecia, taki obszar oddziaływania złego, to jest ta cała nasza sfera seksualności, która jest piękna, bo to Bóg w nas stworzył, ale szatan wziął tą seksualność i wywrócił ją, wykrzywił ją, wypaczył ją. Po prostu coś, co zostało przez Boga uznane i dane nam jako dar, zostało to po prostu przez grzech zbrukane, odarte z godności, wypaczone, wykrzywione. Czasami jak człowiek jeździ dziś samochodem i wystarczy tak popatrzeć, co się dzisiaj reklamuje seksem, to ja się aż śmiechu po prostu warte. Niedługo będzie się seksem reklamować jakieś po prostu rzeczy dla małych dzieci. No ale dosłownie dzisiaj wszystko się reklamuje. Nawet człowiek nie widzi żadnego skojarzenia. No o co chodzi? Ta pani... O co chodzi w tej reklamie? Ale chodzi, żeby co? Przyciągnąć wzrok. Zaszczepić w nas, pociągnąć nas, uchwycić nas. Więc, drodzy, no grzech ma to do siebie, że gdzieś próbuje się nas przykleić i później nas usidlić. Ja mam takie powiedzenie o internecie. Nie wiem, czy sobie go później przyjmiecie ode mnie, ale to jest takie moje prywatne ocena, bo no, oczywiście dzisiaj trudno nie korzystać z niego. Nie? Więc ja nazywam internet, że to jest przepiękna łąka, na której pasą się krowy. I wiecie, co jest, jak pasą się krowy? Że są tam co? To już dopowiedzcie sobie. To są tam takie, dużo takich placków tam jest, takich, wiecie, świeżych placków. Jak ktoś tak bardzo frywolnie porusza się po tej pięknej łące, to od czasu do czasu co robi? Taki właśnie placek wdepnie, a później to oczyścić, to wiecie, jaki jest problem. Jest problem. Więc to jest moja prywatna definicja, jeżeli chodzi o etykę internetu, na którym pasie się wiele, wiele krów. I my, przez to, że nie możemy praktycznie bez tego żyć, pamiętajcie, że tam się trzeba poruszać w bardzo, bardzo mądry sposób. Bardzo mądry sposób. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład, kiedy spotykałem ludzi, którzy mieli takie bardzo trzeźwe i mądre podejście do tego, na przykład taka zasada, w jednym domu była taka zasada, że komputer z dostępem do internetu jest dla każdego, ale stoi w publicznym miejscu. W publicznym miejscu. Każdy może przyjść, zawsze włączyć, wszystko co chce może tam robić. No ale my sobie lubimy ułatwiać życie. Jak mamy dzieci zamknięte w pokoju, to myślimy, że jeśli są cicho, to że wszystko jest dobrze, bo jest cicho, nie? Bo wszystko dobrze jest. Macie siostrze, ale to nie zawsze, jak jest cicho, to znaczy, że jest dobrze. Nie wiem, czy wiecie, może nie, ale obrazy, które na których przez chwilę zawiesimy wzrok. Już nie mówię o podprogowym docieraniu obrazu do nas, ale obrazy, na którym zawiesimy wzrok. Obrazy zapisują się na naszym mózgu na wiele, wiele, wiele lat. Ja myślę, na to nie mam dowodu, że one zapisują się na zawsze. Ale nasz mózg jest w stanie to odtworzyć nawet po wielu latach. To jest problem. Naprawdę to jest problem. Więc bracia, siostry, po tej pięknej łące, na której jest bardzo wiele dobrych rzeczy, na której jest bardzo wiele pożytecznych rzeczy, pamiętajcie, że tam się pasą krowy. I trzeba uważać, jak się po tym poruszamy. Bo usidlić się, a później biec z kulą u nogi. Wiecie, jakie to jest trudne. Czy to jest w ogóle możliwe. I teraz wracam do tekstu z apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Będzie rozdział 9, tak? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. Bo apostoł Paweł nam coś tutaj tłumaczy. Mówi nam najpierw w wersecie 25. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzi, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Czy lubicie słowo wstrzymuje? Inaczej to słowo brzmi co? Wyrzeka się. Przecież my jesteśmy pokoleniem, które nie lubi się niczego wyrzekać. Wyrzeka się. My kiedy popatrzymy na takiego zawodnika, sportowca w tym realnym świecie sportu, no to wiemy przecież, że taki sportowiec to ma ograniczony sposób funkcjonowania i życia. Czy chcielibyście być na takiej diecie, na przykład kulinarnej, na jakiej są większość sportowców? Idziesz do restauracji na obiad i tam masz taką kartę, o tutaj steak, nie wiadomo co. Niestety nie możesz. Albo jeżeli chcesz osiągać wyniki dobre w jakiejś tam dziedzinie, to po prostu praca i ćwiczenia. Nie da się. Nawet gdybyś był niesamowicie utalentowany w danym obszarze, to i tak jest potrzebna praca i ćwiczenia. I apostoł Paweł właśnie o tym mówi w kontekście biegu życia, biegu wiary. On o tym mówi. Tekst, 27 werset. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Chyba chrześcijanie, macie podkreślony ten werset coś w Biblii? Takie pytanie, wiecie, kontrolne nazwijmy to. Z wyższej półki, a nie czy kochacie Pana Jezusa? Halleluja, bracie, wspaniale. Czy macie ten werset, ktoś mam, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Czy ma ktoś podkreślone? Halleluja, błogosławiony jesteś, Pawle. Tak. Jakoś nam tak ciężko. Nie wiem, czy wiecie, jak ten tekst w ogóle, on w tekście oryginalnym obrzmi. Siniacze swoje ciało. Zadaje sińce memu ciału. Walczę przeciwko mojemu ciału. On nawet nie mówi w tym wersecie, że to szatan jest moim największym wrogiem. To on jest moim największym wrogiem. On mówi, siniacze moje ciało. Uderzam, zadaję to w moim ciele, walczę z tym w moim ciele, co mnie sprowadza gdzie? Na manowce, co może sprawić, że zostanę usidlony. No właśnie, i teraz właśnie dochodzimy do tego, czy po moim kazaniu będziecie tacy mili dla mnie jak na początku. Ale to jest Ewangelia, to jest Boże Słowo, to są rzeczy, które są w Biblii. Jeżeli my mówimy o pewnym zmaganiu się i to jest zmaganie w biegu życia, I poruszamy bardzo poważny temat dzisiaj, mianowicie mówimy o tym, że w tym biegu życia nie możemy mieć balastu niepotrzebnego, bo on nas będzie zawsze trzymał, zawsze nas będzie gdzieś zniewalał, nie pozwoli nam tak lekko, zgodnie z tym, co Bóg przeznaczył, biec, będzie nas to trzymać. To jedną z tych rzeczy to jest grzech, grzeszna natura, grzeszność w nas. I apostoł Paweł mówi, że on przeciwko temu walczy. Albowiem umartwiam, ujarzmiam moje ciało, siniaczy moje ciało, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony, bym sam nie pozostał w tyle, bym sam nie stał się człowiekiem, który ma przyczepione kule i nie porusza się w ogóle do przodu. I myślę, że to jest ważna sprawa, że to jest ważna sprawa w naszym biegu. Więc bracia i siostry, tak jak naszą bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy się zmartwień pozbyli poprzez przyjście do Pana, wylanie serca przed Bogiem, tak ważne jest to, abyśmy się nie pozwolili usidlić grzechowi, który czyha na nas, który i diabeł wspiera, i grzechowi, który gdzieś tam w nas, w postaci grzesznej natury, próbuje dochodzić do głosu. I to jest realne zmaganie. On powiedział tak, że w tym biegu to ja sam jestem chyba największym problemem. Moje słabości. Ci, co biegną, sportowcy, maratończycy, oni wiedzą, co to znaczy kryzys. Oni wiedzą, co to znaczy własna słabość. I my czasami odkrywamy te pokłady słabości w sobie. Odkrywamy te obszary, gdzie ciągle jeszcze potrzebuje Pan je wzmocnić. Pan potrzebuje się do nich dobrać, dotknąć ich. Oto żyję z Panem. Ja mam taką doktrynę, że nowonarodzone dziecko Boże pragnie świętości. To jest moje założenie. Ja mam taką doktrynę. Nowonarodzone dziecko Boże pragnie świętości. To jest coś, co jest wpisane w nasze nowonarodzenie. Pragnę tego. Tutaj z motywacjami nie mam problemu. Uznaję, że to jest coś naturalnego, co Bóg w nas wkłada. Pragnienie bycia, stawania się podobny do Niego na obraz Chrystusa. A z drugiej strony dobrze o tym wiem, że istnieją takie obszary w nas, gdzie Pan musi ciągle z nami pracować. Mamy rekolekcje. Więc stawiam Wam wyzwanie dzisiaj. Czy są takie obszary w Twoim życiu, gdzie Bóg musi popracować? Pozwolisz? Dopuścisz Pana? Czy powiesz, Panie, 4 pokoje są Twoje, 5 jest mój. Private room. To jest moje. Ile jest takich rzeczy, o których możesz powiedzieć, to jest moje? Kocham to, lubię to. Jakoś się dowlokę. A jak nie, to poproszę starszych, żeby mnie nadoszedł. Może. Wiecie. Ale nie ma. Wiecie, no tu jest akurat tak, że możemy sobie pomagać, wspierać. Jutro o tym będę mówił, ale na noszach chyba nie ma takiej opcji teologicznej, bracia, żeby na noszach kogoś tam. Musisz na własnych nogach. Poza tym istotą biegu jest to, że musisz na własnych nogach przekroczyć metę. Na własnych nogach musisz ją przekroczyć. A więc apostoł Paweł podał nam kolejną wskazówkę, jeżeli chodzi o nas samych, o te obszary problemów, które mogą być w nas, usidlać nas i zmaganie, o którym apostoł Paweł zresztą pisze w liście do Rzymian, ale zmaganie, które może być zwycięskie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czas nam biegnie bardzo szybko, więc wam tylko jeszcze powiem o jednym takim obszarze ważnym w tym biegu i to też, jeżeli chodzi o sportowców, to oni dobrze wiedzą, ważnym obszarem to jest właściwe odżywianie. Bo jeżeli ktoś na przykład chce być skoczkiem narciarskim, ale bardzo lubi takie, wiecie, jedzenie z amerykańskich fast foodów. Amerykański fast food i skoczek narciarski. Zobaczcie te dwie rzeczy. No niestety. Jak to w starej reklamie jest banan i bułka. Skoczek to banan i... Nie może być. Amerykańskie jedzenie. Dużo i tłusto. I big wszystko, big. Wielkie, dużo. Więc bracia, siostry, jeśli my jeszcze mówimy o tym, że Bóg nas powołał do tego, że mamy biec, to właściwa dieta, właściwe odżywianie mają ogromne znaczenie, a szczególne znaczenie w czasie biegu ma, wiecie co? Woda. Woda. Woda ma przeogromne znaczenie. Jeśli się biegnie maraton, to maratończycy, tak pamiętam, kiedyś chyba o tym czytałem, tracą kilka kilogramów w ciągu jednego maratonu. Ze swojej wagi. Przez 40 kilometrów bieg. Ale muszą pić. Muszą pić. Muszą pić. Bracia, siostry, jeśli my mamy ten bieg kontynuować, to ważne jest, musimy pić. I dobrze wiemy. Dieta też, już mówię to tylko tak. List do Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie. To jest jedyne jedzenie, którym się nie można przejeść. Słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie. Właściwe odżywianie się duchowe. I drugi fragment o wodzie to jest Jana 7, Ewangelia Jana, rozdział 7, wersety 37-39. To tylko tak wam już, jak mówię, zostawię na wasze przemyślenia. Niech te rekolekcje się przedłużą, niech trwają jeszcze dalej. Ewangelia Jana 7, rozdział 37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus jeszcze nie był uwielbiony. Chleb i woda. Chleb Słowa Bożego i woda Ducha Świętego jako najlepszy pokarm dla dziecka Bożego. Jako najlepsze odżywianie dla duchowego biegu. Więc jeszcze jedno prowokacyjne pytanie. Kiedy ostatnio samodzielnie czytałeś Pismo Święte? Tak sam sobie poczytałeś. A może bardziej trudne pytanie. A kiedy Bóg ostatnio przemówił do ciebie przez Słowo? Kiedy? Bracia i siostry, oto dwie ważne rzeczy. Pierwsza, zrzuciwszy z siebie wszelki ciężar i grzech. Uwolnienie nóg do spokojnego biegu. I druga rzecz, właściwe odżywianie się. Chleb Słowa Bożego, woda Ducha Świętego. I tak wyposażeni możemy zmierzać do Królestwa Bożego, do wieczności. Jutro chcę mówić o finiszu, o końcu biegu, o przekroczeniu mety. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy mieli chwilę czasu przed Bogiem w modlitwie. Chcę was zaprosić, powstańmy do modlitwy.